Gość dnia.
Witam panią w studiu.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Kierowany przez panią ośrodek prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą, z osobami, u których zauważono przejawy agresji. Stąd zaproszenie do naszego studia, bo liczę na to, że pani również powoła się na pewne obserwacje ze strony państwa pracowników ośrodka Cogito. Ostateczna decyzja co do losu nastoletnich sprawdź pobić w Zamościu i Pruszkowie zapadnie po postępowaniach sądowych. Już wiadomo, że 17-latkowi, który był wśród sprawców śmiertelnego pobicia 16-letniego Eryka z Zamościa grozi 25 lat więzienia. Pozostali to 16-latkowie i o ich losie zadecyduje sąd rodzinny. No i oczywiście padają pytania o przyczyny tych agresywnych zachowań, o przyczyny przemocy. Co te wydarzenia, pani zdaniem, mówią nam o współczesnej młodzieży? Ja pozwolę sobie zacytować wypowiedź mamy Eryka z Zamościa, tego zabitego, skatowanego, która powiedziała: to nie są dzieci, to mordercy.
No, myślę, że nazwanie tego, co się wydarzyło, morderstwem jest jak najbardziej zasadne i jest to taki język, takie nazwanie wydarzenia, na które my musimy też patrzeć i jakoś się z nim konfrontować. Bo rzeczywiście i statystyki, i to, co obserwujemy i w gabinetach, i w szkołach, no niewątpliwie pokazują, że wzrost zachowań agresywnych w ostatnim czasie jest bardzo duży. I co ciekawe, ten wzrost dotyczy zwłaszcza dziewczynek. Ostatnie dane pokazują, że jeśli chodzi o agresywność dziewczynek do lat 16, to nawet 169% wzrosła w porównaniu z tym, co było kilka lat temu, więc myślę, że tutaj zarówno chłopcy, jak i dziewczynki w obecnych czasach prezentują przeróżne zachowania agresywne, które mają znamiona również przemocy.
Ale też jest taki rodzaj przemocy biernej, pozwolę sobie tak to określić, bo w jednym z tych przypadków, o których mówimy, w jednym z tych zdarzeń, dziewczyna robiła zdjęcia całej tej sytuacji, potem tłumacząc, że właściwie ona nie dotknęła tego chłopaka, ona nic mu nie zrobiła, ona tylko filmowała. Jeszcze na koniec uśmiechnęła się do kamery.
Tak, to jest bardzo znamienne dla takiej agresji i przemocy nastolatków, ponieważ oni zwykle dokonują różnych swoich takich czynności agresywnych w otoczeniu innych. Potrzebują widowni, możemy powiedzieć, i to może mieć różne konsekwencje. Z jednej strony może pojawić się ktoś, kto zastopuje temu i powie, stanie w obronie ofiary. Często niestety jest tak, że te emocje są tak silne, że młodzi ludzie podkręcają całe wydarzenie i w związku z czym wszyscy tracą taką zdolność do bycia w tym i osądzania.
I do oceny
tego, że w momencie, kiedy zobaczą krew, nie zatrzymają się, tylko uśmiech na twarzach innych. Takie traktowanie tego jak w grze komputerowej trochę, prawda? Oderwanie od realności tego, że ktoś rzeczywiście cierpi, sprawia, że ta przemoc bywa bardzo, bardzo silna i nawet jakby na mordercza.
Od tych agresywnych czy takich wręcz przemocowych zachowaniach młodzieży mówi się już od dawna i rzeczywiście przypisuje się duży wpływ na te zachowania młodych ludzi, duży wpływ internetu, gier komputerowych również. To tak właściwie obiegowo. I już tak się zrobiło, wydaje się, to bardzo wygodne wytłumaczenie. No, odsuńmy tę młodzież od komputerów i będzie dobrze, ale to nie jest takie proste.
Zdecydowanie nie jest to takie proste, ponieważ nie ma jednego czynnika, który powodowałby agresję. I to, co obserwujemy, co dzieje się z młodymi ludźmi, jest wypadkową wielu różnych zjawisk, których doświadczamy. Z jednej strony czynniki wewnętrzne nastolatka, czyli jego rozwój, emocje, z którymi próbuje się uczyć radzić sobie i sposób myślenia o tym, co dookoła niego się dzieje. Z drugiej strony mamy też te czynniki społeczno-kulturowe, czyli to, co młodzi ludzie obserwują, co widzą, jak my się zachowujemy, co my robimy. I kiedy się nad tym zastanowimy, też zobaczymy, że my też bywamy bardzo agresywni.
My dorośli,
kiedy poobserwujemy siebie w kolejkach, w sklepie, kiedy popatrzymy na to, jak na ulicy się mijamy, na ścieżce rowerowej. Wszędzie te zachowania agresywne w jakim stopniu występują i mamy też taką tendencję bardzo często do przymykania trochę oczu na to, co się dzieje. I
to
nazywania...
znaczy, my dorośli idziemy trochę na skróty, jakoś to będzie, poradzimy sobie.
Tak, my jakby wiemy, że to jest naturalne i jakby za tym nic więcej nie stanie. Natomiast dla młodego człowieka to jest dopiero sposób uczenia się, radzenia sobie z własną złością, z własnym gniewem, z własną agresją. I w momencie, kiedy my nie nazywamy rzeczy takim, jakie one są, kiedy w tym rozwoju moralnym nie kładziemy wystarczająco dużego nacisku na to, żeby nazywać rzeczy takimi, jakie one są, czyli kiedy mijamy dziecko na korytarzu szkolnym, które popycha innego ucznia, to jest to agresja. W momencie, kiedy mówimy, nie zachowuj się agresywnie, możemy usłyszeć, czy to czasem od nauczyciela, czy od rodzica, to nie agresja, oni po prostu mają taki konflikt. I to zmienia sposób widzenia. Trochę nas uspokaja. Dobrze, no, każdy ma konflikty, nie musimy jakoś się tym przejmować.
Ale też mówimy, czasami my dorośli, no to dziecko jest nadpobudliwe, przepraszam, że użyję tutaj określenia schorzenia, z którym zmaga się wiele, wiele dzieci i całych rodzin właściwie w ich otoczeniu. ADHD, to dziecko ma ADHD, dorośli mówią o sobie, ja mam ADHD, tłumacząc czasami swoje takie może gwałtowne, spontaniczne zachowania. No ale to, tak nie można.
Oczywiście, że tak, bo mamy taką tendencję do myślenia na skróty. Ma na przykład dziecko ADHD, więc ma prawo być agresywne. Żadne zaburzenie nie uprawnia do agresji, do bycia agresywnym wobec innych. Dlatego tutaj no, kwestia zastanowienia się, co mogę zrobić, żeby pomóc temu dziecku, żeby nie musiało korzystać z agresji w radzeniu sobie z własnymi emocjami. Bo jest to patologiczny sposób i krzywdzący dla innych.
Po tych pierwszych moich pytaniach dotyczących przyczyn agresji, przemocy wśród młodzieży, pani właściwie dość płynnie przeszła do próby tłumaczenia tej całej sytuacji, czy tych sytuacji z udziałem młodych ludzi i także udziału w tym wszystkim dorosłych, bo młodzież przecież obserwuje młodych ludzi, ale zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy tej wirtualnej rzeczywistości, w której młodzi ludzie przecież żyją. Mówi się nawet o tym, że to jest taki równoległy świat, w którym oni doskonale sobie radzą.
Tak, to badania też pokazują to, w jaki sposób ta wirtualna rzeczywistość ma wpływ na młodych ludzi. I tutaj jeden z takich słynnych psychologów, Aronson, określił takie cztery najważniejsze elementy, że granie w gry komputerowe, w których występuje przemoc, oglądanie filmów, w których ta przemoc jest, z jednej strony pozwala na takie przyzwolenie na przemoc, kiedy ją obserwujemy. To, co mieliśmy do czynienia na przykład w Zamościu. Ludzie mijali sytuację, w której ktoś był bity i nikt nie zareagował, czyli taką znieczulicę społeczną powoduje, i dodatkowo jeszcze daje nowe pomysły na to, jak radzić sobie z emocjami, a przede wszystkim to, co jest najbardziej chyba bolesne, sprawia, że młodzi ludzie błędnie interpretują zachowania innych, ich intencje, ich emocje, w związku z czym traktują trochę ludzi przedmiotowo i kiedy ktoś na przykład nie oddaje pieniędzy na czas, rani to takiego młodego człowieka prosto w jego szacunek do siebie, że on go w jakimś sensie traktuje niepoważnie i to w dzisiejszych czasach powoduje czasem największą agresję, czyli to poczucie własnej wartości, które jest nadzwyczaj ważne dla młodych ludzi.
Pewnie trudno wejść w głowę, w myśli drugiego człowieka, no ale na spotkaniach z psychologami, z psychoterapeutami udaje się drążyć te ścieżki w emocjach, w myśleniu. No właśnie, co młodzi ludzie myślą o życiu? Bo tutaj chyba też trzeba takie pytanie postawić. Co myślą o życiu, a w tym życiu co myślą o innych ludziach? Co myślą o sensie swojego bycia tu i teraz, a także później?
No myślę, że tak obserwując obecne czasy, wydaje się to być bardzo zmienne. Młodzi ludzie są nastawieni na sukces. Tak jak kiedyś można było powiedzieć, że chór składał się jakby był chór i jeden solista, teraz każdy chce być solistą. W związku z czym te reakcje, te potrzeby są często bardzo wygórowane i albo jest poczucie takiej wielkościowości, że coś się udaje, jest sukces, albo poczucie pustki. W związku z czym młodzi ludzie często to myślę, że to jest bardzo trudne i często to obserwujemy, jest taka mniejszy szacunek do życia jako takiego. Czyli jeśli już żyję, to ma być wygodnie, ma być bezproblemowo i wszyscy mają być na moje po prostu potrzeby i zachcianki. To nawet opowiem taką historię, kiedy było emitowany film Castaway z Tomem Hanksem, który ląduje na bezludnej wyspie i musi tam przetrwać. I ktoś z młodych ludzi, jakiś nastolatek, piętnastolatek bodajże, opowiadał, że rozmawiali z kolegami o tym, po tym filmie, o swoich emocjach i byli bardzo zdziwieni wysiłkiem, jaki podjął ten mężczyzna, żeby przetrwać. I ja pytam, dlaczego, co was tak zdziwiło? A on mówi, no ja bym się zabił. I to jest ta reakcja, że życie ludzkie nie jest aż taką wartością. Jeśli mam żyć, to wygodniej. Jeżeli mam się tak męczyć, no to przecież tam jest wspaniale, tam po prostu jest jak w niebie, prawda? I nie ma tutaj... Często to jest takie myślenie jak w grze komputerowej. Przechodzimy na inny etap, po prostu, inny poziom.
No ale w życiu realnym tych dodatkowych żyć nie ma.
To prawda. Tylko młodzi ludzie często mają trudność, żeby to zrozumieć i objąć, skoro nieustannie powracają do życia w wirtualnym świecie i on się trochę zaciera z tym życiem realnym.
I jeszcze na koniec może dopowiedzmy, bo jest owszem agresja, przemoc, mówię owszem, no konstatuję to, co obserwujemy w naszej rzeczywistości, ale też dodam, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek i tutaj ze strony polityków ważny ruch, zresztą już kolejny, zadeklarowała, że zamierza podjąć interwencję, a właściwie działania związane z rozwiązywaniem problemu bezpieczeństwa dzieci, zarówno w sposób instytucjonalny, ale także ustawowy. My tu mówimy o tych działaniach takich na poziomie czysto podstawowym, międzyludzkim. To jeszcze dopowiedzmy, agresja, przemoc, ale też jest inna strona medalu. Są samobójstwa, jest depresja. Ta młodzież, młodzi ludzie, bo to nie tylko bardzo młodzi ludzie, znaczy nie tylko nastolatkowie, ale również oczywiście dzieci mają problemy, które kierują się w różne rejony ich psychiki i różnie rezonują w ich zachowaniu.
Oczywiście, bo agresja to z jednej strony ta, o której dzisiaj mówimy po wydarzeniach dramatycznych, czyli skierowana przeciwko komuś, ale też mamy ogromny problem z agresją skierowaną przeciwko sobie. W związku z czym samookaleczenia, zaburzenia depresyjne, lękowe, to pokazuje o skali problemu, a jednocześnie o tym, jak trudno nam jest czasem widzieć to, że każde zachowanie agresywne, jaka by ona nie była, jest zaproszeniem ze strony dziecka dla nas dorosłych do zwrócenia na siebie uwagi, do rozmowy, do poświęcenia czasu. Nie na zasadzie, jak minął dzień, nie chcesz mówić, to nie, tylko rzeczywiście czasu, w którym pojawi się przestrzeń na to, żeby porozmawiać, pobyć i wysłuchać siebie, nie tylko mówić.
Czyli każde zachowanie naszego dziecka, ale już tak poszerzając, każde zachowanie człowieka po prostu jest sygnałem o czymś.
Tak.
Albo wołaniem o pomoc, albo próbą zainteresowania. O tym pamiętajmy, także my dorośli. Bardzo dziękuję spotkanie w audycji. Joanna Fulasz, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Terapii Cogito, była gościem dnia w Polskim Radiu Rzeszów.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiała Iwona Piętak. Ta rozmowa na naszej stronie internetowej do odsłuchania po godzinie 9:00.